Czytamy w Biblii, że Królestwo Boże jest podobne do kupca szukającego pięknych pereł. Ja mam pytanie. Ile tych pereł już dzisiaj sobie znaleźliśmy na tym nabożeństwie? Czy żadnej? Nie jesteśmy bezpańscy. Pierwsza perełka dla mnie. Takie banalne na pierwszy rzut oka, czy ucha, czym to tam łapiemy. Ale jaka prawda w tym jest? Nie jesteśmy bezpańscy. Do kogoś należymy. Ludzie, którzy przez długie lata, dziesięciolecia mieli wrażenie, że są tak jak te psy, błąkające się, którym czasami szkoda kawałka chleba rzucić. I nagle odkrywasz, że Bóg, Stwórca Wszechświata, patrzy na ciebie, przez całe lata patrzy i szuka sposobu, żeby cię znaleźć, szuka sposobu, żeby do ciebie dotrzeć. Posyła kolegę, dzieją się różne rzeczy. Nawet ta myśl z dzieciństwa, że gdzieś tam jest jakiś Pan Bóg, jedyny, który może kocha. Nie jesteśmy bezpańscy. Nie jesteśmy bez szans. Już to ktoś mówił u Sandry na weselu, nie? Bóg dał nam szansę. Bóg dał nam możliwości. Bóg dał nowe życie. Psalm dzisiejszy. Jedna perełka dla mnie. Bo idzie przed obliczem Pana, bo idzie. Ta myśl o tym, że Pan idzie, że Pan się zbliża. Ta myśl o tym, że nasze życie już nie powinno być więcej rozmemłane, ale powinniśmy zebrać się, powinniśmy na nowo wszystko przemyśleć, na nowo spojrzeć na życie i rzeczywistość, żeby te rzeczy, które jeszcze się nie zmieniły, żeby się zmieniły. Przed obliczem Pana, bo idzie. Mamy zrobić pewne rzeczy, mamy podjąć decyzję przed obliczem Pana, bo idzie. Zostawić rzeczy, które nie mają znaczenia, bo Pan idzie, bo Pan nadchodzi, bo my musimy się z Nim spotkać. I będą wśród tych, którzy spotkają się z Nim, dwie grupy ludzi. O jednej wspomniałem w modlitwie. A ci drudzy usłyszą: pójdź, sługo dobry i wierny. Co chcesz usłyszeć? Jeszcze Agnieszka jakąś perełkę znalazła. Chcesz się podzielić tą perełką, którą zapisałaś teraz? Nie? Dobrze jest zapisywać te perełki. Ja sobie kilka zapisałem, żeby nie umknęły. Tomek powiedział gdzieś tam w samym początku: przeżyjesz słowo albo nie. Pomyślmy o tym. Przeżyjesz słowo albo nie. To są takie zdania, które tak padają. Czasami się wydaje, że mimochodem, że w tym potoku słów padło jedno zdanie i to jest jedno z wielu. Ale wiele z nich ma bardzo głębokie znaczenie dla naszego życia. I jedno z nich brzmi dla nas dzisiaj: przeżyjesz słowo albo nie. Bo możesz tu przesiedzieć nawet cały dzień. I wszystko się odbija tak jak od ściany. W tych świadectwach słyszeliśmy. Przed nami była ściana. Te ściany się zdarzają w naszym życiu. Niekoniecznie tylko, bo tamta ściana była przed nawróceniem. Ale są ściany w naszym życiu, które przeżywamy wiele lat po nawróceniu. Takie kazanie gdzieś mamy w naszych archiwach zatytułowane Ściana Hiskiasza. Pamiętacie ten moment, kiedy Hiskiasz leży przed ścianą i płacze? I nie widzi niczego oprócz tej ściany. Nie widzi wyjścia, nie widzi Boga, nie widzi szansy dla siebie, bo ma ścianę przed sobą. I to jest nasze życie, że czasami dochodzimy do ściany, ale tam jest coś dalej. Tam jest coś dalej. Za tą ścianę trzeba się przedrzeć. Jest w jednym psalmie napisane, z moim Bogiem mogę przeskoczyć mur. Jeżeli nie da się przeniknąć, tak jak Pan Jezus po zmartwychwstaniu. On przyszedł, była ściana, on przez tę ścianę przeszedł. To jest duchowa myśl, która nas uczy tego, że my mamy jako chrześcijanie wejść w nową rzeczywistość. Że te ściany mamy z Bożą pomocą przenikać. One nie mogą nas zatrzymać, nic nas nie może zatrzymać, bo my jesteśmy w innym świecie, my jesteśmy w duchowej rzeczywistości. A diabeł stawia nam te ściany kolejne, żebyśmy się przed nimi zatrzymali, żebyśmy się poddali. Ale przyjmiesz słowo albo nie, to jest twoja decyzja dzisiaj. Obyśmy przyjęli. Bo może się wydarzyć coś naprawdę wielkiego w naszym życiu i Pan Bóg tego chce. Albo możemy zostać na 8 wierszu 1 rozdziału 2 do Tesaloniczan. Tu jest napisane, w ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga. To jest jedna myśl. Oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. A więc nie tylko w ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, ale tym, którzy są nieposłuszni. Odrobinę będziemy się zajmować dzisiaj listem do Tesaloniczan, bardziej pierwszym. Kilka myśli chcemy tu wyłapać i złapać jeden wiersz, który może tu i teraz zmienić twoje życie, ale to jest tylko twoja i moja osobista decyzja. I czasami ludzie zadają takie pytanie, czy jeden wiersz może zmienić czyjeś życie? Tak, jeden wiersz może zmienić czyjeś życie. Dzisiaj będziemy mieli jeden z tych wierszy, który może zmienić całe twoje życie. Wszystko może odwrócić się na drugą stronę. Wszystko się może zmienić, ale trzeba ten jeden wiersz potraktować poważnie. I za chwilę do tego dojdziemy. Ale ja coś obiecałem 2 tygodnie temu, czy tydzień temu. Tydzień temu coś obiecałem chyba. Tyle rzeczy się dzieje, że już nie wiem, kiedy co było. Mam wrażenie, że w Niemczech byłem 2 miesiące albo 3 miesiące temu, ale było to całkiem niedawno i obiecałem, że o tym coś powiem i chcę o tym coś powiedzieć, bo padło takie zdanie na początku. Powinniśmy pamiętać wszystko, co na nabożeństwie jest mówione. O Marii jest wiele razy napisane, a Maria zachowywała te słowa w swoim sercu. I to jest to, czego od Marii warto się nauczyć. Żebyśmy słowo, które Pan posyła, zachowywali w naszych sercach. I dzisiaj na początku padło takie zdanie, jeżeli ktoś ma coś dla zbudowania Kościoła, niech wyjdzie. To samo zdanie padło tydzień temu, ale wyszedł ktoś, kto nie miał do powiedzenia niczego ku zbudowaniu Kościoła, wręcz odwrotnie. No dobrze, że udało się to jakoś podsumować i trochę, nie wiem, czy zagaić to jest dobre słowo, ale ci, którzy byli tydzień temu, dobrze wszyscy pamiętamy, że wyszedł człowiek, który zupełnie nie zrozumiał, o co chodzi w świadectwie. Świadectwo to jest coś, co, tak jak Ewa powiedziała, nawet nie mam świadectwa, ale chcę oddać chwałę Panu Jezusowi. To jest dla zbudowania. Oddanie chwały Panu Jezusowi to jest zbudowanie dla Kościoła. I świadectwa, którymi dzielimy się. Pan Bóg zrobił to, Pan Bóg zrobił to. Znalazł mnie. Nie miałem nikogo, ale Pan Bóg mnie znalazł, zbawił, dał nowe życie. Narodziłam się na nowo. To jest świadectwo dla zbudowania Kościoła. Dla zbudowania Kościoła chcę powiedzieć, że od 9 lat jeździmy z bratem Aleksandrem do polskiego zboru w Niemczech w miejscowości Wuppertal. Czasami używam słowa Düsseldorf, dlatego że pastor mieszka w Düsseldorfie. To są miejscowości położone niedaleko. Generalnie ten zbór jest w Wuppertalu. Ten zbór powstał 10 lat temu. Od 9 lat tam jeździmy. Często po moich powrotach stamtąd mówiłem też o smutnych rzeczach. Ten zbór zamknęli, ten zbór zamknęli. Chrześcijaństwo w zachodniej Europie naprawdę przeżywa kryzys. Jest w bardzo kiepskiej kondycji. W większości, ja nie chcę generalizować, bo to nie zawsze tak jest i ten zbór w Wuppertalu jest świadectwem, że nie zawsze tak jest i dlatego nie należy generalizować. Natomiast też mamy być świadomi rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Nie powinniśmy żyć w błogiej nieświadomości, dlatego że świadomość tego, co się dzieje, nawet świadomość tego dla nas, co się dzieje tam, ona może być pomocna i może naszym życiem potrząsnąć. I oby potrząsnęła. I kiedy mój kuzyn zadzwonił, może, nie wiem, z pół roku temu ja o tym mówiłem tutaj w zborze i powiedział, wiesz, przyszedł pastor do nas w tamtą niedzielę i powiedział, poszukajcie sobie nowego zboru, ten likwidujemy. To był kolejny z tych, które znałem, z tych, w których mam znajomych, że zbór został zlikwidowany, kaplica sprzedana. Dla mnie tragedia. Takie rzeczy się dzieją. Czemu o tym mówię? Bo Biblia o tym mówi. Gdybyśmy otworzyli list do Efezjan, ale ten z Księgi Objawienia, to tam jest napisane, ruszę twój świecznik. Jeżeli czegoś ze sobą nie zrobisz, ruszę twój świecznik. I co Pan Bóg zrobił? No Pan Bóg ruszył ten świecznik. A więc są zbory, które nie przetrwają próby czasu. I w Księdze Objawienia były zbory, które nie przetrwały próby czasu. Myśmy się bardzo cieszyli, że w 2017 roku w końcu usamodzielnił się zbór w Katowicach. Natomiast prawie, że w tym samym czasie, niewiele, trochę później, też w naszym kościele został zlikwidowany jeden zbór. I to jest straszne, i to jest smutne, i to jest tragiczne. Natomiast mówimy o tym, żebyśmy czuwali. Pan Jezus mówi, cokolwiek mówię, wszystkim to mówię, czuwajcie. Czuwajcie, czuwajcie, dlatego że diabeł przychodzi jak lew, diabeł chce zwieść, diabeł ma tylko jeden cel, aby kraść, zabijać i zatracać. I dlatego nie możemy się łudzić, że on oszczędzi nas i naszego zboru. Dlatego powinniśmy te wszystkie informacje wyłapywać, ostrzeżenia przyjmować, błogosławieństwami się dzielić i zachęcać. I nie będzie dla nas zachętą to, że ten zbór, który 10 lat temu powstał, dzisiaj jest większym zborem niż nasz. Tam, gdzie ludzie się nie nawracają. Tam, gdzie ludzie coraz mniej chcą o Bogu słyszeć. Tam, gdzie kaplice się sprzedaje, a buduje się meczety. Tam w środku Wuppertalu jest zbór, w którym ludzie się nawracają, są szczęśliwi. Mówię Monice o tym, jak wychodzi szkółka niedzielna, bo też czytają też mają psalmy. Może nie czytają. Dzieci mówią z pamięci, szkółka wychodzi, jest ich całkiem sporo. Naprawdę byłem pod wrażeniem i dzielą się tam po dwa wiersze, po cztery wiersze i ta szkółka mówi cały psalm. Naprawdę atmosfera na tych nabożeństwach, świadectwa ludzi, którzy ciągle się nawracają. Jedna z rzeczy, o której już mówiłem, która bardzo mnie ujęła, kiedyś pewna siostra tak myślała o sobie, że ona właściwie nic nie jest w stanie zrobić. No tak i krótko jest wierząca i nie ma żadnych darów, tak myślała o sobie. Ale któregoś dnia przyszła na nabożeństwo i powiedziała tak do pastora czy do starszych. Mówi, zobacz. Tyle Polaków przyjeżdża tu do Niemiec. Oni wszyscy tu chcą pracować, tylko nie znają języka. Może kurs języka niemieckiego. To by było coś dla tych ludzi, żeby ich tu przyciągnąć, żeby oni zobaczyli, gdzie jest zbór. I nagle zbór podchwycił tą myśl. Odebrali to jako taką myśl z nieba. I powiedzieli, tak, zrobimy kurs języka niemieckiego. I ci Polacy, którzy tam już są długie lata i znają dobrze język niemiecki, ogłosili w gazetach i wszędzie, gdzie się dało, bezpłatny kurs języka niemieckiego. Nie wiem, czy pamiętacie już ten sposób. Kiedyś Ken, taki człowiek, który w Lwówku kupił stary pałac i tam też zbór powstał, on zrobił dokładnie to samo. bezpłatny kurs języka angielskiego. Jak ludzie przyszli na kurs, to powiedział tak, macie wszystko za darmo, lekcja trwa godzinę, 45 minut jest wasze, 15 minut jest moje. Przez 45 minut będę robił to, co wy chcecie, a przez 15 minut będziecie słuchać tego, co ja chcę powiedzieć. Przez 15 minut głosił Ewangelię, przez 45 minut uczył języka angielskiego. Trochę podobnie zrobili ci nasi bracia w Niemczech. Oni powiedzieli, kurs jest za darmo, ale jedynym podręcznikiem, jakiego będziemy używać, jest Biblia. I taka buddystka podeszła do mnie teraz jak tam byłem. No ona już nie jest buddystką, ona była buddystką, ona przyszła jakieś inne religie. Ale ja aż ją oczepało. Mówi, no to dobrze, że robią kurs języka niemieckiego, ale po co na Biblii? Po co na Biblii? To nie ma innych podręczników lepszych. Ale mówi, powiedziała sobie tak, jakoś to zdzierżę. Nie zdzierżyła, już jest nawrócona. Powiedzieli po latach, to był strzał w dziesiątkę, to był impuls z nieba. I czemu o tym mówię? Bo my tego właśnie potrzebujemy. Kiedyś lata temu jeden człowiek, który był w malutkim zborze, który się nie rozwijał, była taka stagnacja w kościele, tak chodził przed Panem i modlił się. Panie, co możemy zrobić? W jaki sposób nas użyjesz? Pokaż nam Twoją drogę. I przyszła mu taka myśl, kup taki stary autobus, wyposaż go tam w miejsce do siedzenia, książki, dzbanek z kawą, zapraszaj ludzi do środka, rozmawiaj z nimi. I on tak zrobił. I przyszło przebudzenie w tym mieście. Inni też tak zrobili, ale już nie przyszło przebudzenie w innych miastach. Bo Pan Bóg nie chodzi stereotypami. Pan Bóg daje temu zborowi lekcję języka niemieckiemu, tamtemu autobus, a my musimy sobie od Pana odebrać swoją drogę. Po części odbieramy. Zadzwonił do mnie ktoś z Niemiec, też z ludzi polskojęzycznych i powiedział, patrzymy na wasz zbór. Jak tam, raz w życiu tu byłeś na nabożeństwie. Tak, patrzymy regularnie na wasz zbór, na to, co robicie, co głosicie. Także dzięki Bogu za internet, nie? Ten skądinąd zepsuty i niosący tyle zniszczenia, ale też niosący tyle błogosławieństwa. Ludzie patrzą i słuchają. A więc dzięki Bogu za tą drogę, którą już znaleźliśmy, ale powinniśmy szukać nowych dróg. Powinniśmy pytać Pana, jaki jest Jego plan dla naszego życia. Kończąc tą wizytę, ona w jakimś sensie była podobna. Ze zboru wyjeżdżaliśmy o 4 rano. Mnóstwo ludzi, którzy mają swoje potrzeby, potrzebowali porady, modlitwy, pomocy różnego rodzaju. Natomiast jak patrzę na te 9 lat, kiedy tam jeździmy, to jest błogosławieństwo, błogosławieństwo, błogosławieństwo. Także zbór w Wuppertalu pozdrawiam nas bardzo serdecznie. Ja cieszę się z tego, że mamy tam możliwość patrzeć na to, co Pan Bóg robi. Jeżeli Pan Bóg może w takim miejscu jak tam robić, tym bardziej może robić w każdym innym miejscu. Pierwszy list do Tesaloniczan. Jeden wiersz przeczytałem z drugiego. Generalnie miejmy otwarty pierwszy list do Tesaloniczan. Pierwsza myśl, rozdział pierwszy, wiersz 12. Abyście prowadzili życie godne Boga. A co powiedziałem? Pierwszy Tesaloniczan, 2:12. Patrzyłem najpierw na pierwszy rozdział, próbowałem znaleźć tą myśl. Ona jest w 2:12 napisane w samym środku. Abyście prowadzili życie godne Boga. Wyzwanie bardzo wielkie. Jeżeli chociaż trochę przeżyliśmy tego, kim jest Bóg, słyszeliśmy w tych świadectwach, że to skonfrontowanie się z Bożą świętością, to uświadomienie sobie, ale więcej niż tylko teoretycznie, kim naprawdę jest Bóg, to jeżeli dochodzimy do wiersza 12 i czytamy tutaj, abyście prowadzili życie godne Boga, to musimy powiedzieć, poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. Myśmy o poprzeczce postawionej bardzo wysoko mówili przy okazji czytania na grupach Ewangelii Mateusza i tam Pan Jezus wiele razy mówi, słyszeliście, iż powiedziano, a ja wam powiadam. Słyszeliście, iż powiedziano, ale ja wam powiadam. I każda z tych rzeczy, które mówi Pan Jezus w kazaniu na górze, to jest podniesienie poprzeczki, a nie obniżenie poprzeczki. A czasami się ludziom wydaje, że Pan Bóg, skoro w Panu Jezusie przyszedł na ziemię, to powinien tą poprzeczkę obniżyć, dlatego że jest napisane, że tych rzeczy, które były w Starym Testamencie, ani ojcowie nasi, ani my nie byliśmy w stanie udźwignąć i zrobić. Czyli już jak gdyby wymogi Starego Testamentu są zbyt wysokie dla ludzkiej natury, to skoro Pan Jezus był wiele razy zapowiadany jako ten, który przyjdzie i pomoże i rozwiąże i da możliwości, to można sobie pomyśleć, że Pan Jezus przyjdzie i obniży poprzeczkę. I już na samym początku, bo kazanie na górze to jest pierwsza lekcja, to jest sam początek nauczania Pana Jezusa i my widzimy, że On tą poprzeczkę radykalnie podnosi. Słyszeliście, iż powiedziano, ale ja wam powiadam i bardzo wyraźnie mu. Ja tego nie chcę powtarzać, bo tym zajmowaliśmy się przez wiele tygodni. A więc poprzeczka została podniesiona. Patrząc na ten wiersz z listu do Tesaloniczan, abyście prowadzili życie godne Boga. No, my z niektórymi ludźmi nawet byśmy się nie próbowali porównywać. A z Bogiem? Może dalej się nie próbujemy porównać. Natomiast zachęca nas Paweł i nie tylko Paweł, bo nie sam Paweł pisze ten wiersz, ale zachęca nas do tego, żebyśmy mierzyli wysoko, żebyśmy patrzyli daleko, żebyśmy się nie zadowolili początkami. Jest napisane w jednym miejscu, żebyśmy te początki zostawili i zwrócili się do rzeczy wyższych. W innym miejscu jest napisane, żebyśmy już nie byli dłużej niemowlętami w Chrystusie, którzy tylko mleczko, 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 ale mamy rozwijać się, rosnąć, a mamy rosnąć po to, żebyśmy dorośli do wymiaru w pełni Chrystusowej. To jest kolejne takie bardzo wysoko postawione wyzwanie, poprzeczka. I to wszystko, żeby nasze życie przyniosło właściwy owoc. Owoc jest kluczem, owoc jest sednem sprawy, owoc jest tą ostateczną rzeczą, do której dążymy. Zostaliśmy porównani w Biblii też do drzewa, które ma przynosić owoc. Mamy obraz w Księdze Objawienia, który mówi, że wypływa woda spod tronu Bożego, a na brzegach tej rzeki rosną drzewa. I one mają przynosić owoc. I te przynoszą owoc 12 razy w roku. Ciągle. Tak jak tego nie znamy do tej pory. Ciągle świeży owoc. Dlaczego ten owoc jest taki ważny? No bo Pan Jezus mówi, że jedyna rzecz, w której jest uwielbiony Ojciec w niebie, to jest owoc. Abyście owoc przynieśli. W tym będzie uwielbiony Ojciec mój, jeśli obfity owoc przyniesiecie owoc. Dlatego apostoł Paweł i Sylwan i Tymoteusz, bo oni są autorami tego listu, tej całej zachęty, która ma płynąć dla Tesaloniczan, Mówi tak, przypomina pewne rzeczy, odnosi się do pewnych rzeczy, które wcześniej mówił, które wcześniej głosił, których nauczał, a które widzi jako ważne w ich życiu. Gdyż Ewangelia, pierwszy rozdział, piąty wiersz, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, z wielką siłą przekonania. Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz w mocy, w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. I tu jest mowa o narzędziach, tu jest mowa o jakimś źródle, z którego czerpiemy energię. Tu jest mowa o tym, że możemy być wyposażeni, że powinniśmy być wyposażeni, że ten owoc, o którym mówimy, to całe dobro, które Pan Bóg chce w naszym życiu osiągnąć, to błogosławieństwo, którym też mamy stać się dla otaczającego świata, to nie przyjdzie samo. A patrząc na życie wielu ludzi i zborów, widzimy, że ludzie godzą się z tym, że to nie przychodzi. Ktoś kiedyś powiedział, no teoria jest świetna, ale to nie działa. I teraz pytanie dla nas na dzisiaj. To, co przyjęliśmy. No, dobrze, że było to świadectwo wcześniej, bo już mieliśmy sygnał. To działa. To jest prawdą. Ale niektórzy mówią, że to nie działa. Więc musimy znaleźć sobie odpowiedź. Czy działa? A jeżeli u jednych działa, a u drugich nie działa, to dlaczego u jednych działa, a u drugich nie działa? Wiecie, tak czytam Biblię i szukam różnych myśli, i szukam drogi wyjścia, i szukam też tego, czym można się podzielić, żeby w końcu jasno i wyraźnie pokazać, po pierwsze, że to działa, a po drugie, w jaki sposób to działa. Kiedy to działa? Przeczytam wiersz, który w moim życiu ostatnio jest tym, o którym bym powiedział, to jest jeden wiersz, który może zmienić całe ludzkie życie. Przeczytajmy ten wiersz. 13 z drugiego rozdziału. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też was wierzących skutecznie działa. Chcę zwrócić uwagę przede wszystkim teraz na końcówkę tego wiersza i tu jest napisane, które was wierzących skutecznie działa. Na słowo skutecznie działa, żeby jeżeli ktoś sobie te perełki wyłapuje też w czasie tego nabożeństwa, żeby do tych perełek sobie dopisał. Skutecznie działa, a więc jest Słowo Boże, które może skutecznie działać, ale zawsze działa? Czy czasem nie działa? No czasem nie działa, nie? Bo już to powiedzieliśmy sobie. No to jest fajne, ale to nie działa. To nie funkcjonuje. To jest piękna teoria z Kościoła, ale jeżeli cokolwiek się podzieje, to okazuje się, że to nie działa. No ale tu jest napisane coś innego. Że to słowo was wierzących, was, czyli w kim? W każdym? Was wierzących, czyli we wszystkich? Nie. Które w was wierzących skutecznie działa, czyli co, ci, u których nie działa, to są niewierzący? Tego nie powiedziałem. Ale tu jest napisane, które w was wierzących skutecznie działa, a więc z pewnością jest grupa ludzi wierzących, w których Słowo Boże skutecznie działa. To dlaczego te tłumy, które po latach bycia w Kościele mówią, ale to nie działa. To jest fajne, ale to nie działa. Działa? Czy nie działa? Popatrzmy na ten wiersz. Przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie. Czemu dziękują? Za co dziękują? No za to, że działa. Ale też apostoł wyjaśnia, kiedy działa i u kogo działa. Bo to już sobie powiedzieliśmy, że nie u każdego działa, ale działa. Czyli to jest prawdą, ale nie w życiu każdego. To jest prawdą, ale też nie w życiu każdego wierzącego. Bo chrześcijaństwo to jest wybór. Chrześcijaństwo to jest decyzja. Chrześcijaństwo to jest to odwieczne i znienawidzone. Jeśli. Ile razy przy każdej obietnicy powiedziane jeśli, albo jeżeli ktoś tak woli. Kiedyś słyszałem takie kazanie, że każda obietnica w Biblii jest uwarunkowana. I to jest napisane, że są sytuacje, że są ludzie, że są wierzący, w których życiu Boże Słowo skutecznie działa. Wujek Guńka w nieskończoność, jak do nas jeździł, to powtarzał, bo Słowo Boże ma moc. No ale niektórzy mówią, ale w moim życiu nie. I teraz pytanie, kiedy ma moc, a kiedy nie ma mocy, kiedy skutecznie działa, a kiedy nie działa skutecznie. I tutaj jest napisane tak, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, od nas, czyli od kogo? No Paweł w uproszczeniu, nie? To Paweł, Sylwan, Tymoteusz. Przyjęliście Słowo Boże, które od nas, czyli jak gdyby od ludzi słyszeliście. Teraz też słyszycie od ludzi, nie? Którzy tu wychodzą do przodu i cię nam... Nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako słowo Boże. Co to znaczy? Na czym polega to moje odkrycie? W czym ten wiersz może być przełomowy? Do tego stopnia, że przewróci wszystko w czyim życiu, jeżeli ktoś to słowo zacznie traktować tak, jak tutaj jest napisane. Przyjęliście słowo, które wam głosiliśmy, nie jako słowo ludzkie, ale tak jak jest prawdziwie, jako słowo Boże. No teraz pytam, siedzicie tu wszyscy, jak przyjmujecie to słowo? Jako słowo ludzkie? Czy jako słowo Boże? Może nie odpowiadajcie lepiej. Waldemar zawsze nas tak uczył. Kiedy przyjmujemy słowo jako słowo? No nie, no bo my to tak inaczej myślimy, że albo nie przyjmujemy słowa, albo przyjmujemy słowo. To jest nasze potoczne myślenie. Czyli jestem na nabożeństwie, przyjąłem słowo z nieba, albo nie przyjąłem słowa, bo przespałem, bo mnie nudziło, bo już to wiedziałem. No, Wioleta, czy Wiola dużo mówiła o tym. Miałam głowę pełną wiadomości. Pytam się, kto z nas nie ma głowy pełnej wiadomości? Co mogę dzisiaj powiedzieć wam z Biblii, o czym powiecie? No nie wiedziałem. Dzisiaj jest taka moda, że no jak dziecko, jeszcze, no, może jeszcze nie u nas, może jeszcze nie do końca moda, ale jak dziecko się urodzi, no to trzeba czekać kilkanaście lat, żeby w tej rubryce płeć dziecka wpisać, co to było. Kilkanaście lat. Wiecie, ile to Ewie zajęło? Gdybyśmy pierwszą kartkę Biblii otworzyli, to tam jest napisane, że Ewa poczęła i powiedziała, urodziłam syna z Bożą pomocą. Ile to było? Mierzyliście? 6 sekund, nie? 6 sekund potrzebowała Ewa, żeby się dowiedzieć, czy urodziła syna, czy urodziła córkę. Dzisiejszy rzekomo rozwinięty świat potrzebuje czasami kilkanaście lat, żeby wypełnić rubrykę płeć dziecka. Ech. Jest na przykład ślub i mówimy o tym, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Ludzie czasami lata nad tym dywagują i nie są w stanie dojść, czy to tak jest. Kto z nas nie wie o tym, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety? Mamy list do Efezjan i tam jest opisane, jak powinno wyglądać całe nasze życie rodzinne. Czyli mężowie, miłujcie swoje żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Czyli jeżeli mówiliśmy dzisiaj o podnoszeniu poprzeczki, no to tu jest ta poprzeczka w tym miejscu postawiona najwyżej, nie? Miłujcie żony swoje tak, jak Chrystus miłował Kościół. Czyli który z naszych mężczyzn nie wiedział tego do dzisiaj? Powiedziałem coś odkrywczego do tej pory, przez te całe pół godziny. Żony, gdybym to cytował dalej, czy jest jakaś niewiasta, która nie wiedziała z Biblii, co tam jest napisane, jak powinny żyć i postępować i zachowywać się żony? Dzieci, miłujcie swoich rodziców, rodzice, nie bądźcie dla swoich dzieci przykrymi. Pytam się, czego my nie wiemy? Co mogłoby nas zaskoczyć? O czym powiemy dzisiaj? No gdybym to wiedział wcześniej, to ja bym całe życie tak żył. No problem polega na tym, że my wszystko wiemy. Gdybyśmy czegoś nie wiedzieli, jako wierzący ludzie, jak mamy żyć, to możemy iść do naszych sąsiadów katolików i oni nam powiedzą, to wam wolno, tego wam nie wolno. To wam wolno, tego wam nie wolno. Wszystko wie. Nawet ci ludzie, których nazywamy niewierzącymi, wszystko wiedzą. Pytam się, kiedy przyjmujemy Słowo Boże jako słowo ludzkie? A kiedy przyjmujemy Słowo Boże jak Słowo Boże? Bo można przesiedzieć 1000 nabożeństw, wysłuchać. No nic nas nie zaskoczył, już stwierdziliśmy, już wszystko wiemy, nie? Na temat życia rodzinnego, małżeńskiego, zborowego, cokolwiek bym zacytował. Ale jeżeli tego nie robimy, to znaczy, że tego nie przyjęliśmy, nie? Wiecie, na czym polega problem? Że po nabożeństwie, siadam z żoną do kawy, mówię, no dzisiaj w kazaniu Franek powiedział, że mam nie kraść. Ale ja nie kradnę. Nigdy nikomu złotówki nie ukradłem. I czekam do następnej niedzieli. I następną niedzielę Zbyszek powiedział, nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń. I coś tam staram się. Dopóki mam wrażenie, oczywiście tego nie nazywam w ten sposób, ale po nabożeństwie myślę, że Janek powiedział, Franek powiedział, Zbyszek powiedział, to przyjmuję Słowo Boże, bo to jest Słowo Boże, nie? List do Efezjan cytowałem, Księgi Mojżeszowe. To wszystko jest Słowo Boże. I my to wszyscy wiemy, że to jest czyste, święte Boże Słowo. Ale nawet nie przyznając się do tego, mówimy, no dzisiaj Franek powie... No oczywiście, tu jest napisane, Paweł powiedział, nie? Ale Paweł dziękuje Bogu, że oni nie przyjęli tego słowa jako słowa Pawłowego, ale przyjęli to słowo jako słowo Boże, tak jak jest naprawdę. I na czym polega ta różnica? Znowu powiem tak, jak kiedyś dawno temu powiedziałem, gdyby Pan Jezus fizycznie znalazł się na naszym nabożeństwie, To działa na wyobraźnię, nie? Mówiliśmy o tym, gdybyśmy wszyscy się dowiedzieli, że w następną niedzielę Pan Jezus fizycznie, tak jak 2000 lat temu chodził po ziemi, fizycznie będzie na naszym nabożeństwie, no to wymienialiśmy sobie całą listę. Nikt by się nie spóźnił, nikt by nie opuścił nabożeństwa, byłoby ciasto najlepsze na świecie, kawa najlepsza na świecie, byłoby posprzątane tak jak jeszcze nigdy, zespół przygotowywałby się 8 dni w tygodniu do tego, żeby te pieśni były tak wyćwiczone, jak jeszcze nigdy nie było. I co jeszcze byśmy zrobili? No ubralibyśmy się tak jak jeszcze nigdy, nikt z nas nie przyszedłby w brudnych spodniach, nikt z nas nie przyszedłby w jakimś ostatnim ciuchu. Wszystko byśmy zrobili od początku do końca tak, żeby na Panu Jezusie zrobić jak najlepsze wrażenie. Dlaczego? Bo Pan Jezus przyszedł. I teraz, gdyby Pan Jezus stanął za kazalnicą i powiedział tak, wiesz, jeżeli chcesz wejść do żywota wiecznego, już nigdy nie opuść nabożeństwa z błahego powodu, bo to ja powiedziałem, nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń. Jeżeli jesteś w pracy, jeżeli umarłeś, jeżeli jesteś w szpitalu, tak jak Ewa będzie, okej. Ale proszę cię, już nigdy z błahego powodu nie opuść nabożeństwa, bo ja jestem na tym nabożeństwie. Ty mnie nie widzisz, ale ja jestem na tym nabożeństwie. Ty mówisz, że no nie kradniesz, ale to, co powiedziałeś ostatnio o tym bracie, co było nieprawdą, spowodowało, że go okradłeś z dobrego imienia, nad którym on pracował przez 30 lat. On przez 30 lat starał się żyć dobrym chrześcijańskim życiem, a ty go oczerniłeś. Powiedziałeś nieprawdę na jego temat. I ktoś myśli o nim źle. Okradłeś go. Jesteś złodziejem. Myślimy o sobie czasami w taki sposób, kiedy plotkujemy, że już jesteśmy nie tylko plotkarzami, ale też złodziejami. Moglibyśmy całą listę długą. Przecież Pan Jezus, jak usiadł do kazania na górze, nie przemawiał do tych ludzi przez 3 minuty. Ale zdanie po zdaniu, mówił o tym, co jest ważne. Mówił o tym, co jest w jego sercu. Gdyby znalazł się fizycznie na naszym nabożeństwie i powiedziałby, głoście Ewangelię waszym bliźnim. To nie jest takie trudne. Zobaczcie, co zrobił. Jak miał na imię ten brat, który ci głosił? Nieważne. Janek, ten przyzwał. Zdzichu. Zobaczcie, to nie jest trudne. Zdzichu wyciągnął Ewangelię Jana i czytał. Po co masz mieć krew twoich bliźnich na swoich rękach? Pamiętacie ten tekst ze Starego Testamentu, który mówi, jeżeli ostrzeżesz grzesznika, a on i tak pójdzie swoją drogą, on pójdzie do piekła, ale ty jesteś czysty. Ale jeżeli on idzie złą drogą, a ty go nie ostrzeżesz, to on poniesie karę za swój grzech, ale o krew jego upomnę się u ciebie. Bracia i siostry, kto z nas nie znał tego tekstu Pisma Świętego? A my się bronimy przed ewangelizacją. 1000 różnych rzeczy zdążymy powiedzieć, w taką ewangelizację to nie wierzę, a tak to ja nie wierzę, a to nie działa. Ale pytam się, ktoś jedzie w autobusie i czyta Ewangelię i czy wszyscy by powiedzieli, no ale to zadziała? No przecież też komuś czytałem i nie zadziałało. No raz zadziałało, a raz nie zadziałało. Jeden sobie znalazł naukę języka niemieckiego, drugi sobie znalazł naukę języka angielskiego, ktoś sobie znalazł autobus, ale na czym polega ta tajemnica? Że z nieba odbierasz ten impuls. W niebie zawsze jest coś, co zadziała. Ale jeżeli po kazaniu powiesz, no wiesz, Franek dzisiaj powiedział, ale ja się z nim nie zgadzam. Ja mam taki pogląd na ten temat. I słyszałem 100 milionów razy w swoim życiu, ale ja mam taki pogląd. Ja mam pytanie. Kto będzie miał odwagę w niebie powiedzieć Panu Jezusowi, wiesz, Panie Jezu, Ty sobie mówiłeś, ale ja miałem taki pogląd na ten temat. Jak myślicie? Czy jakoś znacząco Pan Jezus przejmie się naszymi poglądami? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Dlatego, gdybyśmy od dzisiaj zaczęli słuchać Słowa Bożego, bo to jest Słowo Boże, tu jest napisane, że to jest Słowo Boże, i przyjmowali je jak Słowo Boże, a nie jak Słowo ludzkie. Bo to ten problem, który mamy w XXI wieku, polega na tym, że my przyjmujemy Słowo Boże, nie kwestionujemy tego, że to jest Słowo Boże. My wszyscy wiemy, że w liście do Efezjan jest napisane: mężowie, niewiasty, rodzice, dzieci, pracownicy, bo to idzie dalej, ta lista jest długa. Jesteś pracodawcą. Wszystko, co nie zapłaciłeś twojemu pracownikowi, to ukradłeś, jesteś złodziejem. Pracownicy, bo tych jest więcej. Wszystkie godziny, które przesiedziałeś w pracy, a wziąłeś za nie pieniądze, jesteś złodziejem. Ukradłeś swojego pracodawcę. On ci za każdą godzinę zapłacił, a ty tyle godzin nie robiłeś. Jesteś złodziejem. Wiecie, ujęło mnie w tym świadectwie, że ten Zdzichu po prostu był inny. Jeszcze nie szło tego ponazywać, ale on był inny. I przez wieki mówiło się o wierzących ludziach, oni są inni. No, czasami się mówiło, że dziwni, czasami, że głupcy, ale inni. No, my jesteśmy głupcami w oczach tego świata. No, jeżeli bardziej wierzysz w to, czego nie widzisz, niż w to, co widzisz, to w oczach świata musisz być głupcem. Ale wierzący zawsze byli inni. I my mamy być inni. Natomiast, żeby zrobić kolejny krok, żeby dojść do tego, żeby Słowo Boże było skuteczne w twoim i moim życiu, żeby o naszym zborze mówili tak, jak dzisiaj mówiłem o zborze w Wuppertalu, że Słowo Boże tam jest skuteczne. Tam nie było ani jednego roku, w którym oni by powiedzieli, no niestety w tym roku 20% nas ubyło. Każdego roku są nowe zbawione dusze. Każdego roku jest nowy chrzest. Każdego roku ilość dzieci na szkółce się zwiększa. Ja nie chcę sugerować, że my mamy na tych cyfrach się skupiać. Czasami jeden wierzący człowiek przed Bogiem żyje lepiej niż 200-osobowy zbór. Ja mam świadomość tych rzeczy. Natomiast o czym rozmawiamy dzisiaj? Mówimy o czymś, co jest między tobą i Bogiem. Mówimy o czymś, co spowoduje, że twoje życie będzie skuteczne. Nawet gdybyś był w najbardziej nieskutecznym miejscu, jakie poznałeś do tej pory w życiu. Że Słowo jest skuteczne i działa i objawia się w mocy i no, te wszystkie dociera z wielką siłą przekonania, powoduje ostatecznie, że prowadzimy życie godne Boga. Natomiast co jest tą tajemnicą? I co się może zmienić w naszym życiu od następnej niedzieli? Że zaczniemy przyjmować Słowo Boże nie jako słowo ludzkie. Czyli nie mówimy: Paweł powiedział, Sylas powiedział, Alcides powiedział, Franek powiedział. Tylko wracam z nabożeństwa i mówię: Duch Święty powiedział mi, wiesz, jesteś złodziejem. A złodzieje Królestwa Bożego nie odziedziczą. Okradłeś swojego brata, swoją siostrę z dobrego imienia, nad którym pracował przez 30 lat. Jeżeli ci Duch Święty powie, myśmy nawet w tym tygodniu z kimś tam, czy w ostatnim czasie rozmawiali, jeżeli Duch Święty coś ci pokaże, to cię zwali z nóg i już nigdy w twoim sercu nie ma zgody na to, żeby tak było dalej. Jeżeli Duch Święty ci powie, nie rób tego więcej, to staniesz na głowie i będziesz się starać nigdy więcej tego nie robić. Natomiast jeżeli po każdym kolejnym nabożeństwie masz wrażenie, że Paweł powiedział, że Sylas powiedział, że Tomek powiedział, że Franek powiedział, to puentujesz to w taki sposób. No cóż, ale ja mam taki pogląd na ten temat. Ja zawsze tak robiłem. Ja zawsze tak. Tak, wiem, że mam wredny charakter, ale ja zawsze taki byłem. Czy można taką postawę przyjąć przed Bogiem? Nie. Pan Bóg powiedział, do nieba nie wejdzie nic nieczystego. Jeżeli słyszysz takie zdanie, to nie możesz powiedzieć po tym nabożeństwie dzisiaj przy kawie, ale Andrzej powiedział, że do nieba nie wejdzie nic nieczystego. Nie, Andrzej tego nie powiedział, Andrzej to zacytował. Ale kto to powiedział? No ten, który do tego nieba ma cię wpuścić. A on nie każdego wpuści. Staną rzesze pastorów, którzy będą krzyczeć, Panie, myśmy demony wypędzali w Twoim imieniu. Myśmy cuda robili, chorych uzdrawiali. Nie wiem. Nie obchodzi mnie to. Nigdy Was nie znałem. Bracia i siostry, jeżeli każde zdanie, które słyszeliśmy dzisiaj w tym kazaniu, już słyszeliście 15 razy, to nie ma żadnego znaczenia. Musimy raz każde z tych zdań usłyszeć, jak głos Ducha Świętego w naszym życiu. Gdyby Pan Jezus fizycznie znalazł się na naszym nabożeństwie za tydzień i powiedziałby ci tak, wiesz, do tej pory tak robiłeś, ale proszę cię, nie rób tego więcej. Ja wierzę, że nikt z nas więcej by tego nie zrobił. Że gdyby powiedział mi coś osobiście Pan Jezus, nigdy w życiu bym go nie zawiódł. Nigdy w życiu nie przystąpiłbym tego Jego przykazania. Ale Pan Jezus powiedział, że ci, którzy tu stoją, w miejscu Chrystusa poselstwo sprawują. Że tak jakby do ciebie mówił Chrystus. Tylko to jest trudne, nie? Bo stoi facet, którego niekoniecznie lubimy i my mamy potraktować to, co on mówi, jakby Chrystus do mnie mówił. No może nie jest to łatwe, ale jest to konieczne. Jest to konieczne. A więc, kochani, spróbujmy, słuchając Bożego Słowa, każdej kolejnej niedzieli, każdej kolejnej środy, przyjmować to Słowo, traktować to Słowo tak, jakby fizycznie mówił to do nas Pan Jezus. A uwierzcie mi, wszystko się zmieni. To, co przez